Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Z okazji Światowego Dnia Młodzieży Ojciec Święty udzielił odpustów zupełnych. Za chwilę powiemy Państwu, kto i na jakich warunkach będzie mógł je otrzymać. O programie 22. Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego opowie nam ojciec Bogusław Kochaniewicz z Papieskiej Akademii Mariologiczno-Maryjnej. Omówimy też wywiad z profesorem Władysławem Bartoszewskim, który ukazał się na łamach watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. W ramach cyklu Wobec Islamu ksiądz Adam Wąs będzie dziś mówił o najważniejszych meczetach. Zaczynamy od wakacyjnej refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Na sobotni magazyn zaprasza Krzysztof Brąk.
Miłość Chrystusa przynagla nas. Dalsze dzieje, najpierw Szawła, a potem Pawła, to dzieje jego miłości. On spotkał Pana, poznał Jego miłosierdzie i zabrał się energicznie do głoszenia Jego Ewangelii. Idzie jak czołg i nic już, ani nikt nie zdoła go z tej drogi nawrócić. Tysiące kilometrów, o ile nie dziesiątki tysięcy kilometrów, przebyte pieszo dla głoszenia Jezusa, długie podróże morskie, nieraz kończące się rozbiciem statków i porwaniem przez piratów, aresztowania i pobyty w więzieniu, kamienowania, chłosty doznawane i to wielokrotnie, oto materiał, który nadawałby się na świetny film przygodowy. A do tego dochodzą walka o prawdę, niezliczone dyskusje, obrona czystości nauki, a nawet, gdy trzeba było, wobec samego księcia apostołów Piotra, gdy ten pobłądził i któremu wygarnął to prosto w oczy. Oto działalność Pawła, kontynuująca pracę Szawła sprzed nawrócenia. Gdy sprawa tego wymagała, potrafił stanąć przeciw urzędnikom rzymskim i żydowskim, przeciw filozofom greckim, przeciw gorliwym Żydom i judaizującym chrześcijanom i przeciwko heretykom zmieniającym naukę Jezusa. A równocześnie prowadzi pracę organizacyjną, zakłada coraz nowe gminy, troszczy się o nie i czuwa nad nimi, chwali, karci, prostuje poglądy, a znamy tę pracę z jego listów, z których zachowała się przecież tylko część. A wszystko to czyni w imię miłości Jezusa, którego prześladował, a który mimo to powołał go do swojej służby. Mówimy o tym dynamizmie i aktywizmie, ale często przeoczamy jedno zdanie. Po nawróceniu udał się do Arabii, na pustynię, a przebywał tam kilka lat. Co tam robił? Były to jego długie rekolekcje, spotkanie twarzą w twarz z tym, który go powołał. I w świetle tych rekolekcji rozumiemy lepiej jego dalszą działalność. Do działania bowiem, do aktywności trzeba się przygotować, naładować się modlitwą i kontemplacją. I wtedy dopiero można zaczynać głosić Boga. Tam na pustyni Paweł nauczył się z Nim obcować, a potem już tylko niósł tego, którego umiłował i głosił go aż do końca, aż do śmierci męczeńskiej w Aquae Silvae, przy drodze wiodącej z Rzymu do Ostii.
Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Sydney będą mogli uzyskać odpust zupełny. Natomiast wszyscy wierni, którzy będą się w tym czasie modlili za młodzież, mają możliwość otrzymania odpustu cząstkowego. Czytamy o tym w opublikowanym dziś dekrecie penitencjarii apostolskiej.
Odpust zupełny mogą otrzymać wszyscy wierni uczestniczący od 15 do 20 lipca w którymś z nabożeństw czy spotkań Światowych Dni Młodzieży w Sydney albo w uroczystym ich zakończeniu. Jego warunki to spowiedź ze szczerą skruchą, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Natomiast odpust cząstkowy można uzyskać modląc się w tym czasie w jakimkolwiek miejscu naszego globu za młodzież, aby dawała swym życiem świadectwo Ewangelii. Odnośne rozporządzenia penitencjarii apostolskiej papież zatwierdził, przyjmując na audiencji kardynała Jamesa Staffforda, penitencjarza większego, i biskupa Gianfranco Girottiego, regensa tegoż trybunału.
Ojciec Święty mianował swym specjalnym wysłannikiem na 22. Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny kardynała Paula Puparda. Będzie on przewodniczył spotkaniu organizowanemu w dniach od 4 do 8 września przez Papieską Akademię Mariologiczno-Maryjną. Specyfikę tegorocznych obrad przedstawia członek Rady tej Akademii, ojciec Bogusław Kochaniewicz, dominikanin, profesor Uniwersytetu Świętego Tomasza w Rzymie.
Ponieważ przypada 150. rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes, biskup diecezji Tarbes i Lourdes zwrócił się do Akademii z prośbą, aby tegoroczny kongres został zorganizowany w jego diecezji i został poświęcony tematyce objawień maryjnych. Temat brzmi następująco: objawienia Najświętszej Maryi Panny pomiędzy historią, wiarą i teologią. Chodzi o to, aby odczytać fenomen objawień maryjnych w świetle Pisma Świętego, w świetle liturgii, w świetle historii Kościoła, ale również i kodeksu prawa kanonicznego. Dlatego też podczas konferencji generalnych będzie można usłyszeć relacje na temat objawień maryjnych w świetle objawień Chrystusa Zmartwychwstałego. Będzie można usłyszeć również o roli objawień Matki Bożej w historii Kościoła, o wpływie tychże objawień na liturgię. Jeśli chodzi o odczytanie fenomenu objawień maryjnych w świetle kodeksu prawa kanonicznego, to będzie kilka interesujących konferencji poświęconych zagadnieniu kryteriów, którymi powinien się posługiwać biskup diecezjalny w procesie badania autentyczności objawień maryjnych. Wśród wielu grup, wielu towarzystw mariologicznych uczestniczyć będzie również Polskie Towarzystwo Mariologiczne z księdzem przewodniczącym Teofilem VII. Polskę będzie reprezentowała 20-osobowa grupa mariologów.
Proszę ojca, jaka jest różnica między objawieniami maryjnymi, a tym objawieniem, które w Kościele obowiązuje mocą wiary?
Należy podkreślić, że objawienia maryjne niczego nowego nie wnoszą do objawienia publicznego, które dokonało się w Chrystusie. Objawienia maryjne mają na celu, abyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Pana Jezusa, jeszcze bardziej żyli Jego Słowem, jeszcze bardziej wcielali w życie Ewangelię. I to jest przede wszystkim główny cel, dla którego Matka Boża objawia się w Lourdes, objawia się w Fatima i jeszcze w wielu innych miejscach, z których niektóre zostały zaaprobowane przez autorytet Kościoła. Wydaje się, że Matka Boża spełnia tutaj funkcję prorocką. Tak jak prorocy w Starym Testamencie, pomimo że przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem zostało zawarte, to nie zawsze lud Boży pozostawał wierny temu przymierzu. W związku z tym Bóg posyłał proroków do swojego ludu po to tylko, aby lud całym swoim sercem przylgnął do prawa, przylgnął do przymierza i żył w przymierzu z Bogiem Najwyższym. Wydaje się, że podobną rolę spełnia w historii Kościoła Matka Najświętsza. Ona również, spoglądając na serca wiernych, troszczy się o to, aby Kościół, aby lud Boży Nowego Przymierza żył jeszcze intensywniej Słowem Bożym, jeszcze bardziej jednoczył się z Chrystusem, był wierny Chrystusowi i Jego Słowu.
Mówił ojciec Bogusław Kochaniewicz, członek Rady Papieskiej Akademii Maryjnej.
Najważniejszą rzeczywistością jest człowiek. Największe nieszczęście to nienawiść. Pod takim tytułem ukazał się na łamach watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano wywiad z Władysławem Bartoszewskim. Jest on poświęcony polskim doświadczeniom historycznym XX wieku. Prezentując 86-letniego historyka, pisarza i polityka, Gaetano Vallini przypomina, że był on więźniem obozu w Oświęcimiu, uczestniczył w ratowaniu Żydów przed zagładą, walczył w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie znalazł się w stalinowskim więzieniu. Podkreśla jego czynny udział w dramatycznej historii Polski.
Władysław Bartoszewski wskazuje dalej na rolę, jaką dla jego zaangażowania w ratowanie Żydów odegrała wielka katolicka pisarka Zofia Kossak. Zwraca uwagę, że akcję tę zorganizowała grupa katolików wspólnie z kręgami liberalnymi i socjaldemokratycznymi. Popierał ją rząd polski na uchodźstwie, a także wielu biskupów w okupowanej Polsce. Zapytany, czy Polacy uczynili w tym względzie wszystko, co możliwe, były minister spraw zagranicznych odpowiedział: nie. Również ja nie zrobiłem wystarczająco dużo, bo z punktu widzenia naszej wiary zrobić dość dla ocalenia bliźniego znaczy oddać za niego własne życie. Uważam zatem, że zrobiliśmy za mało, ale równocześnie żaden inny naród europejski nie zrobił więcej i żaden nie miał tylu setek tysięcy ofiar wśród katolików. Profesor Bartoszewski przypomina, że w Yad Vashem w Jerozolimie na 22 tysiące odznaczonych za ratowanie Żydów tytułem sprawiedliwego wśród narodów świata 7 tysięcy stanowią Polacy. On sam otrzymał ten tytuł, jak też honorowe obywatelstwo Izraela.
Zapytany o relacje polsko-żydowskie, były minister spraw zagranicznych podkreślił, że z państwem Izrael lepiej niż kiedykolwiek dotychczas układają się one. W związku z obchodami jego 60-lecia odwiedził je premier, a potem prezydent Polski, zaś krótko wcześniej prezydent Izraela był w Warszawie. Stosunki z diasporą żydowską we Francji znacznie się poprawiły. Również wśród Żydów w USA zmniejszają się uprzedzenia do Polaków. Zdaniem Bartoszewskiego pewna nadwrażliwość Żydów daje się wytłumaczyć wstrząsem, jakim była dla nich zagłada 40% światowej populacji.
Wypowiadając się o relacjach polsko-niemieckich, polski historyk podkreśla, że nie można winić Polaków za podjęte w Poczdamie decyzje Wielkiej Trójki o przesunięciu granic o kilkaset kilometrów na zachód. Przymusowe przesiedlenie ludności było złem, ale nie możemy zmienić biegu historii. Bartoszewski przypomina pozytywną rolę Kościoła katolickiego w Polsce dla pojednania z Niemcami. Nawiązuje też do pamiętnego memorandum Benzberger Kreis z 1968 roku, które podpisał m.in. znany już wówczas teolog ksiądz Józef Ratzinger. Dokument tej niemieckiej grupy wskazywał na konieczność nowych relacji z Polską bez pretensji terytorialnych.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Ważne i wielkie meczety. Wśród wielkiej liczby meczetów rozsianych po całym świecie, cztery mają szczególne znaczenie dla wszystkich wyznawców islamu, niezależnie od nurtu i ugrupowania, które ci reprezentują. Najważniejsze znajduje się w Mekce, następny w Medynie, natomiast kolejne dwa stoją blisko siebie na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Najważniejszym meczetem sanktuarium jest El-Masjid al-Haram, święty meczet w Mekce. Na jego dziedzińcu znajduje się Al-Kaaba, uznawana przez muzułmanów za najświętsze miejsce islamu. W jej kierunku zwracają się wszyscy wyznawcy islamu podczas codziennej rytualnej modlitwy. Święty meczet jest również centralnym miejscem pielgrzymki, w czasie której uczestnicy zobowiązani są odwiedzić i okrążyć Al-Kaabę. Według tradycji muzułmańskiej z Mekką i przyległymi do niej terenami związane są późne lata życia Abrahama oraz jego syna Ismaela. Przynajmniej raz w życiu każdy muzułmanin powinien odwiedzić Mekkę. Na uwagę zasługuje fakt, że Al-Kaaba stanowiła także ważne miejsce kultu w okresie przedislamskim. Monumentalna świątynia z siedmioma minaretami, którą dziś podziwiamy zwłaszcza w okresie corocznej pielgrzymki, kiedy gości blisko 2 miliony muzułmanów, była wielokrotnie rekonstruowana i przebudowywana. Pierwsza konstrukcja świętego meczetu powstała za czasów kalifa Umara ibn al-Khattaba na przełomie lat 30. i 40. VII wieku. Natomiast obecny kształt nadano jej podczas prac wykonanych na zlecenie saudyjskiego króla Fahda w latach 80. minionego stulecia. Al-Masjid al-Haram jest dostępny tylko dla wyznawców islamu. Drugim po świętym meczecie w Mekce ważnym dla muzułmanów sanktuarium jest meczet proroka w Medynie. Pierwsza, prosta w formie świątynia powstała w miejscu zamieszkania Mahometa, którą w VIII wieku rozbudowano na kształt typowego meczetu z dziedzińcem. Szczególnym miejscem kultu jest grób proroka, który znajduje się w południowo-wschodniej części świątyni. Umieszczenie grobu Mahometa w meczecie zawsze budziło kontrowersje, zwłaszcza dla teologów islamskich, którzy podkreślają głoszony przez ortodoksyjny islam zakaz oddawania czci zmarłym. W meczecie znajdują się również groby pierwszych kalifów, Abu Bakra i wspomnianego Umara ibn al-Khattaba. Kolejnym miejscem o szczególnym znaczeniu dla całego świata muzułmańskiego jest, znajdujący się w Jerozolimie, czcigodny dziedziniec Al-Haram al-Sharif, gdzie stoją dwa słynne meczety: Al-Aqsa, czyli najdalszy, i Kubbat al-Sahra, czyli kopuła na skalę. Oba związane są z cudownymi nocnymi podróżami, które Mahomet miał odbyć na podarowanym mu przez archanioła Gabriela wierzchowcu o imieniu Al-Burak, najpierw z Mekki do Jerozolimy, a następnie ze wzgórza świątynnego do nieba. Nazwa pierwszego z nich, najdalszy, odnosi się do ziemskiego etapu tej podróży, o której wspomina Koran w surze 17. Skalne jerozolimskie wzgórze było zarówno najdalszym punktem na ziemi, do którego dotarł prorok, jak i miejscem modlitwy przed wyruszeniem w drugi, niebiański etap jego podróży. Meczet Kopuła na skale powstał w tym właśnie miejscu, zaś sama skała stała się w nim głównym przedmiotem kultu. Oba meczety wybudowano pod koniec VII wieku. Od tego czasu, zwłaszcza meczet Al-Aqsa, był wielokrotnie rozbudowywany, zmieniając swą formę. Natomiast meczet Kopuła na skale, mimo licznych późniejszych zmian, zachował do dziś układ pierwotnej budowli. Mający kształt ośmiokąta, na którym wznosi się na cylindrycznym bębnie kopuła, pokryta od 1959 roku pozłacaną blachą, meczet ten po dzień dzisiejszy kształtuje panoramę miasta. Obok wymienionych meczetów w Mekce, Medynie i Jerozolimie, które mają charakter ponadpodziałowy, panislamski, istnieje także wiele innych, nie tylko o znaczeniu lokalnym, którym trudno nadać określone miejsce w hierarchii ważności. W kontekście historycznym należą do nich Al-Azhar w Kairze, Sidi Ogba w Kairuanie, Az-Zajtuna w Tunisie oraz meczety Umajadów w Damaszku i Kordobie. Nie sposób omówić wszystkie, natomiast należy wspomnieć o Al-Azharze, który jest zarówno meczetem, jak i jednym z największych ośrodków naukowych w świecie islamu. Założony w X wieku przez Fatymidów, stał się po ich upadku w XII wieku miejscem kultu i uczelnią sunnicką. W islamie szyickim na uwagę zasługują meczety mauzolea, w których znajdują się groby imamów. W Nadżafie, w środkowym Iraku, głównym miejscem kultu jest grób Alego, umieszczony w meczecie noszącym jego imię. W Karbali, również w Iraku, znajduje się grób Husajna, syna Alego i wnuka Mahometa. Nadżaf i Karbala uważane są za główne centra pielgrzymkowe szyitów. W kontekście europejskim warto wspomnieć meczety i centra islamskie, które wybudowano w drugiej połowie XX wieku. Wśród nich, z racji swego położenia, szczególne miejsce zajmuje otwarty w 1995 roku meczet przy Centrum Kultury Muzułmańskiej w Rzymie. Budowa nowych meczetów w Europie wywołuje czasami sporo kontrowersji, jak choćby planowany meczet w Kolonii. W Polsce muzułmanie dysponują trzema typowymi meczetami w Bochonikach, Kruszynianach i Gdańsku. Natomiast w Warszawie oraz innych miastach gromadzą się w specjalnych domach modlitwy.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.